Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Tomasza Latosa, lekarza, zastępcę przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie pośle, więcej punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zmiany w jej organizacji to efekt wprowadzenia tak zwanej sieci szpitali. Ta nowela rozpoczyna swoją żywotność już od jutra, od 1 października. A zatem co zakłada, jakich zmian możemy się spodziewać?
Tak, to rzeczywiście jest już jutro i to jest duża zmiana. Duża zmiana organizacyjna, i do której podchodzę z nadzieją, ale też oczywiście jak każda odpowiedzialna osoba też i z pewnymi obawami. To powinno uregulować parę rzeczy ważnych z punktu widzenia pacjentów. Ta ustawa, no bo ona też reguluje ważne rzeczy z punktu widzenia samych szpitali, ale spójrzmy na to od strony pacjenta. Z jednej strony będzie opieka koordynowana, czyli będzie sytuacja taka, że pacjent po leczeniu szpitalnym nie pozostanie zostawiony samemu sobie, tylko w ramach kontynuacji opieki szpital będzie musiał mu zapewnić dalsze leczenie już w poradni ambulatoryjnej, w poradni specjalistycznej. To jest niewątpliwie bardzo ważne i cenne i korzystne dla pacjenta. To jest kwestia również wewnątrzszpitalnych rozliczeń, które będą teraz inaczej zorganizowane, a które przynosiły określone szkody dla pacjentów, był przyjmowany, wypisywany, przyjmowany ponownie. Teraz to będzie dużo prostsze. No i wreszcie właśnie ta nocna świąteczna pomoc, która do tej pory była w wielu miejscach fikcją. W wielu miejscach oczywiście funkcjonowała, ale też w wielu miejscach była fikcją, mianowicie nie tak jak to było zakładała kilkanaście lat temu reforma, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej miał zapewnić tą nocną świąteczną pomoc. Po buncie lekarzy rodzinnych, przede wszystkim Porozumienia Zielonogórskiego, wyodrębniono właśnie tą nocną świąteczną pomoc i zakontraktowano niejako osobno w innych podmiotach, a pacjenci często o tym nie wiedzieli, często byli zagubieni i zamiast trafiać w tamte miejsca, to zgłaszali się do szpitalnych oddziałów ratunkowych, zgłaszali się jednym słowem do szpitali, tam oczekując pomocy, za które szpital nie otrzymał pieniędzy i do których nie był przygotowany, bo był przygotowany do udzielania tych tak zwanych ostrych interwencji. Teraz szpitale mają prawo, mają możliwość, w wielu miejscach również mają obowiązek zorganizować taką nocną świąteczną pomoc. Oczywiście nie będzie to jedna powiększona kolejka, tylko to mają być osobno wydzielone pomieszczenia czy lekarze, którzy będą się tą nocną świąteczną, personel w ogóle, który się tą nocną świąteczną pomocą zajmować będzie. Ale szpitale też dostaną za to pieniądze. Czyli nie skończymy z tym, że jedni dostawali pieniądze, a drudzy wykonywali pracę. Ale oczywiście zwiąże się z tym też pewne zaniepokojenie, czy pacjenci po pierwsze będą mieli odnaleźć się w tym nowym systemie i trafią we właściwe miejsce już od jutra do tej placówki, do tego szpitala, który tą nocną świąteczną pomoc będzie wykonywał. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tu była wystarczająco dobra informacja i że szybko też pacjenci się w tym odnajdą sobie to właściwe miejsce. No i oczywiście, jak to przy każdej nowej ustawie, zawsze jest możliwość, że coś nie zagra. Czy to jeżeli chodzi o lecznictwo szpitalne, czy nawet w ramach tego, bo być może zbyt sztywno traktowano kwestię, kto ma i gdzie ma być wykonywana ta nocna świąteczna pomoc. Ja też słyszałem o sytuacji, kiedy zgodnie z ustawą podmiot określony, który szpital bardzo jednoprofilowy podpisywał umowę z podwykonawcami, aby spełnić rolę tej właśnie nocnej, świątecznej pomocy, żeby to zabezpieczyć. Moim zdaniem to są sprawy, które przy dobrej woli ministra, a w nią nie wątpię, że jest tutaj otwartość, bo wielokrotnie słyszałem o takiej otwartości. Jeżeli cokolwiek nie zafunkcjonuje, to moim zdaniem w ciągu paru tygodni zostanie to uporządkowane. Ale to jest wszystko, co mówię, sytuacji, gdyby rzeczywiście było coś niedoskonałe. Mówię to też tytułem uspokojenia pacjentów, ponieważ jestem przekonany, że w 90% wszystko zafunkcjonuje w sposób właściwy i będzie chodziło o wyeliminowanie jedynie tych kilku procent, gdzie ewentualnie coś zawgrzyta w pierwszych dniach i będzie wymagało korekty.
Panie pośle, uczestniczyliśmy jako społeczeństwo także w różnego rodzaju bataliach, w które zostały zaprzęgnięte stacje telewizyjne, radiowe, prasa, dotyczące klucza, w jakim rzeczywiście była tworzona sieć szpitali, bardzo wiele placówek medycznych, szpitali, która nie znalazła swojego miejsca w sieci szpitali, ma swoje pretensje, stara się przedstawiać swoje racje. Jaka będzie różnica pomiędzy tymi szpitalami, które znalazły się w sieci, a tymi placówkami medycznymi, które w sieci się nie znalazły? I jaki był klucz wyboru tworzenia poszczególnych jednostek medycznych, które do sieci się dostały?
Po pierwsze, ja spotykałem się też z zarzutami, że ta sieć jest zbyt obszerna, że w końcu w zasadzie prawie wszystkie placówki do niej trafiły. Mówię prawie wszystkie, bo te, które protestują, to są najczęściej szpitale kilkułóżkowe. No, trudno w to uwierzyć, ale tak jest, że w Polsce jest około 70 placówek zwanych szpitalami, które mają do 5 łóżek. No to takie oczywiście w sieci się nie znalazły. Jest też duża ilość, też coś około setki, takich, które mają do 15 łóżek, czy kolejne od 5 do 15. Tak więc o nich nie mówmy. Mówmy o tych, które są najważne na danym terenie, które zabezpieczają ochronę zdrowia na danym terenie i one są podstawą tej sieci, one do tej sieci trafiły, one mają stanowić ten trzon tej sieci szpitali. Do nich jeszcze, do tych szpitali kilkuprofilowych czy wieloprofilowych, dołączono też ważne szpitale monoprofilowe, które było oczywiste, że w sieci się znajdą. Na przykład szpitale psychiatryczne, onkologiczne, ale także i ortopedyczne i wiele innych szczególnych placówek. To wszystko zostało uwzględnione, bo minister miał możliwość dopisania, nawet poza ustawą, szpital, który według pierwotnej siatki w tej sieci by się nie znalazł. A co to daje szpitalom? To szpitalom daje wielką stabilizację finansową. Na 4 lata mają zapewnione finansowanie, jeżeli oczywiście nie zdarzy się coś nadzwyczajnego, a to daje taką stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, możliwość planowania przez menadżerów zarządzających tych szpitali. Można też jeszcze zapytać i trzeba, tak jak ojciec to zrobił, a co z tymi pozostałymi? Otóż te pozostałe mogą startować i startowały i będą startować. Mówię będą startować, bo ponieważ w wielu miejscach doszło do przedłużenia, aneksowania kontraktów i na przykład konkursy będą rozpisane dopiero za parę miesięcy, będą startowały w konkursach. Tak jak to miało miejsce do tej pory. Zasady były takie, od kilkunastu lat były kiedyś co roku rozpisywane konkursy na różnego rodzaju świadczenia i szpitale w tych konkursach sobie rywalizowały, stawały do tych konkursów. Później za rządów Platformy Obywatelskiej wprowadzono aneksowanie umów i nie było można w nieskończoność aneksować umów z różnych względów. Szpitale się zmieniały, powstawały nowe, w starych szpitalach powstawały nowe oddziały i to wypadało poza aneksowaniem. W związku z tym trzeba by było zrobić w pewnym momencie procedurę konkursową. Znaleziono inne rozwiązanie. Znaleziono rozwiązanie właśnie sieć szpitali, która otrzymała pewne gwarancje, pewien ryczałt, już takie zagwarantowane finansowanie i pozostałe, które stają do konkursu, tak jak to było do tej pory. Nic im się nie pogorszyło tym pozostałym szpitalom, tylko tym najważniejszym szpitalom możemy powiedzieć, że się coś poprawiło, że mają większe poczucie stabilizacji.
Panie pośle, czy ta stworzona sieć szpitali postawi definitywną tamę tym bardzo katastrofalnym pomysłom realizowanym chociażby przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nazywanych komercjalizacją szpitali, de facto ich prywatyzacją?
Już wcześniejsza nowelizacja ustawy wykonana za naszych rządów, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, w praktyce sensowność takiej komercjalizacji i prywatyzacji publicznych szpitali wyeliminowała. W związku z tym już się ten proceder zakończył, a jeżeli gdzieś się nie zakończy, no to naprawdę są zupełnie jednostkowe przypadki. Ja przynajmniej takich nie znam. Więc ta sprawa już została wyeliminowana. Natomiast pewna stabilność, wejście w sieć szpitali, do której też zresztą wchodziły, trzeba też jasno powiedzieć, nie tylko szpitale publiczne, ale również i niepubliczne, te najważniejsze, na tyle moim zdaniem układa rynek świadczeń medycznych w Polsce, że wszelkie ruchy też i takie prywatyzacyjne, ale też i tworzenie nowych szpitali bez popatrzenia na mapę potrzeb zdrowotnych, bez swoistej zgody na rozbudowę i na tworzenie czy nowych placówek, czy nowych oddziałów, nie będzie miało sensu. To dobrze, bo tak jest w większości krajów na świecie. To w Polsce był niestety chaos i skrajny liberalizm, którego nie ma w tych innych krajach, które właśnie za liberalne uchodzą. Myśmy to mieli zupełnie nieuporządkowane i było wyrywanie sobie kontraktu, wyrywanie sobie pacjentów, a pacjenci wcale na tym nie zyskiwali, bo kolejka wcale się dzięki temu nie skracała.
I ostatnie pytanie, panie pośle, co z NFZ-em? Różnego rodzaju przecież i deklaracje, i te przedwyborcze mówiły wprost, że Narodowy Fundusz Zdrowia musi zostać zlikwidowany. Czy trwają jakieś prace dotyczące właśnie wprowadzenia w życie tych zapowiedzi?
O ile mi wiadomo, trwają takie prace i takie prace będą kontynuowane. Natomiast jednocześnie cieszę się bardzo z deklaracji, że nie nałożyły się na siebie dwie reformy. Bo gdyby na sieć szpitali ważną i trudną reformę nałożyła się jeszcze likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia, wtedy rzeczywiście mogłoby dojść do chaosu i by trudno było zdefiniować, z jakiego powodu coś nie funkcjonuje. Stąd też potrzeba odłożenia trochę w czasie tych naszych przymiarek do likwidacji NFZ-u i to jest bardzo dobra decyzja. Ja powiedziałem, że jestem spokojny, że wszystko z siecią szpitali się uda i nawet to ten newralgiczny punkt, który jest związany z nocną świąteczną pomocą, też dobrze zafunkcjonuje. Natomiast dzięki temu, że to jest jedna reforma, jeżeli coś by jednak nie zafunkcjonowało do końca dobrze, łatwo to będzie można naprawić. Gdyby się na to nałożyła likwidacja NFZ-u, byłby chaos i sprawa trudna do zdefiniowania i wtedy również do naprawienia. A więc tak, chcemy wykonać to, co zapisaliśmy w programie, ale nieco odłożyć to w czasie, aby jedna reforma, duża reforma, nie nakładała się na drugą dużą reformę.
Panie pośle, bardzo dziękuję za komentarz. Gorąco pozdrawiam i oczywiście do tych ważnych tematów powracać będziemy. Tego, co dobre życzę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać serdeczne z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości Tomaszem Latosem, zastępcą przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, także lekarzem o sieci szpitali. Ten projekt ustawy w życie wchodzi już jutro, 1 października.